Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop.
Ja dobrze słyszałem, że mieliśmy tutaj do czynienia z zestawem nietypowych instrumentów przez kilka chwil. Dzień dobry Państwu.
O tak, to było The Onward Brass Band i to był Paul Simon ze swojej płyty solowej, ale zupełnie przypadkiem to wyszło, dlatego tak, że ten utwór wybrałem już wcześniej do naszego wejścia po 11:00. Witamy Państwa bardzo serdecznie,
Witamy.
Ciągle Radio Satysfakcja.
To był taki zbieg okoliczności. Że tak się złożyło.
Dlatego, że ten rozbujany numer nazywa się Take Me to the Mardi Gras i to Mardi Gras to jest angielska i amerykańska nazwa swojskich ostatków i zapustów, a przecież dzisiaj jest ostatnia sobota karnawału i tutaj zaskoczę pana, panie Marcinie, następującym pytaniem, czy jest pan osobą tańczącą?
Czy jestem osobą tańczącą? I tak i nie, muszę powiedzieć. Moja żona twierdzi, że czasem nie jestem, ale zdarza mi się również.
Ja jestem zdecydowanie tańczący, niepraktykujący.
Ach, nie?
Ale
czyli w głowie pan tańczy, wewnątrz, tak? Pan tańczy.
Tak, o tak.
No dobrze, dobrze.
Jakoś nie jest mi do twarzy z tańcem, powiedziałbym.
Rozumiem. Podejrzewam, że po prostu pan tańczy, jak nikt nie widzi. A teraz akurat pana widzimy, więc tańca nie będzie. To znaczy ja widzę.
Nie będzie tańca. Ten utwór Take Me to the Mardi Gras pochodzi z płyty, która nazywa się There Goes Raymond Simon. Mhm. To jest drugi solowy album Paula Simona. I właśnie dzięki temu zbiegowi okoliczności karnawałowemu chciałem do niej na chwilkę wrócić. To jest płyta bardzo dobra, natomiast ma jeden główny mankament. Nie ma tam Arta Garfunkela i co byśmy nie mówili, że...
To panu przeszkadza, panie Gerardzie.
No właśnie. Wiadomo, że to Paul Simon wszystkie te piosenki napisał. On był mózgiem duetu Simon i Garfunkel. Natomiast trochę tego Arta Garfunkela brakuje. I dlatego tak bardzo podobał mi się ten pierwszy utwór. Oprócz tej sekcji dętej, która bardzo w ciekawy sposób go urozmaiciła. Tam był drugi wokalista, niejaki wielebny Claude Jeter, tak przeczytałem na Wikipedii. Dlatego, że... I od razu się zrobiło trochę Garfunkelowo, dlatego, że to był tenor i to bardzo specyficzny. I jednak Paul Simon bardzo dobrze sobie radzi w duetach. Na tej płycie There Goes Raymond Simon jest totalna kompozycja, która nazywa się American Tune i przedstawimy ją Państwu pod koniec naszej audycji, ale już w wersji z koncertu z Central Parku, dlatego że gdy po kilku latach Art tam dołożył swój głos z totalnej kompozycji, zrobiła się kompozycja niebiańska. No ale tak. Oczywiście to jest tylko moje subiektywne zdanie, że w tych piosenkach Arta Garfunkela brakuje. Bardzo szanuję Paula Simona oczywiście za jego kompozycję, a zwłaszcza też za teksty, bo to był człowiek, dzięki któremu to była jedna z głównych osób, dzięki któremu można mówić o czymś takim jak poezja rocka, dlatego że te jego piosenki były naprawdę świetnie napisane do tego czasu.
A przy okazji świetnie nam się to wszystko składa, bo przecież pan nieświadomie tutaj z tego Paula Simona zaprosił do audycji, która ostatecznie stała się audycją z nietypowymi instrumentami, a przecież Paul Simon znany jest między innymi także z tego, a dla niektórych nawet przede wszystkim z tego, że w połowie lat 80. Jak to się mówi, inkorporował do muzyki popowej tak zwaną muzykę świata. Prawda? I world music i on był jednym z pierwszych, który wprowadził takie egzotyczne bardzo rzeczy na listy przebojów tak naprawdę za sprawą płyty Graceland i nie tylko. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja witam w zastępstwie Arka Kozłowskiego, który nie mógł dzisiaj dotrzeć, choć wszystko z nim jest w porządku, czuje się dobrze. Natomiast musi być w innym miejscu, krótko mówiąc, dzisiaj o tej porze. Marcin Rzyski, dzień dobry. Jest ze mną pan Gerard Nowak. Jak co tydzień tutaj niezawodnie. Sobota, 13 dzień lutego. Drodzy Państwo, nie wiem, czy jesteście świadomi, że tego dnia mamy fazę księżyca, która nazywa się wzrastający sierp. Panie Gerardzie, czy pan wiedział?
Nie wiedziałem tego, ale to kolejny dobry zbieg okoliczności, dlatego, że teraz sierp księżyca i sierp naszej audycji będzie systematycznie wzrastał, dlatego, że to w tej godzinie odbędzie się jakby premierowy odcinek pana wywiadu z Ianem Andersonem.
Tak, tak. Ian Anderson z Jeff Rotal, proszę państwa, kolejny nietypowy instrument, czyli flet poprzeczny w jego wykonaniu. I dlaczego też w ogóle na to się zdecydował? O tym będzie państwu opowiadał. Czy to był przypadek, czy to był nie przypadek? O tym więcej jeszcze przed godziną 12. A skoro jesteśmy, proszę państwa, przy kalendarzu, pan Gerard przed chwilą już rozpoczął rozmowę na temat ostatniej soboty karnawału, o tym, że nie będzie tańczyć, przynajmniej nie przy ludziach i nie na zewnątrz, raczej do wewnątrz będzie się ruszał. Czyli jakoś świętować będzie tą ostatnią sobotę karnawału. Dziś także w kalendarzu mamy, drodzy państwo, uwaga, Światowy Dzień Radia. Jak się okazuje, panie Gerardzie. No tak, właśnie. No. Powinniśmy świętować jakoś dodatkowo dzisiaj. W takim razie. To ja może zdradzę państwu, że w tej chwili świętujemy w ten sposób, że to, co mówię, jest rejestrowane przez kamery telewizji publicznej. Mogę teraz pokiwać, bo chyba jest nagrywane to w czasie rzeczywistym, co się tutaj dzieje. Więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich, nie tylko naszych słuchaczy, ale też widzów poznańskiej telewizji publicznej. Bardzo nam miło, że możemy być na dwóch antenach. No i dziękujemy za wszystkie życzenia także od naszych słuchaczy od samego rana. Tych słuchaczy cały czas jeszcze mamy, wbrew temu, co się zapowiada od wielu lat, że radio się kończy, że internet nas pobije. Panie Gerardzie, nie wiem, czy pan o tym wie, że tak się zbliża taka sytuacja. Ona się zbliża już od lat 10 czy nawet więcej i na razie jeszcze się tak nie zdarzyło, więc cieszmy się, że wciąż chcą nas słuchać, nawet chcą do nas dzwonić, z nami rozmawiać. Pan Krzysztof chce z nami rozmawiać. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. No, chciałem tutaj powrócić do ubiegłogodzinnej audycji o Rolling Stonesach.
Tak?
No wie pan, tu o Brian Jones, on nie był założycielem i liderem Rolling Stonesów, bo Stonesów założył Dick Taylor, później grający na gitarze w zespole The Pretty Things, zresztą twórca tego zespołu, znakomity zespół. No, z Jaggerem i Richardsem, bo to kumple z podwórka, czy tam z dzielnicy, tak powiedzieć można by, pochodzili razem. A Briana Jonesa wzięli dlatego, że jak go poznał Jagger, to zdziwił się, że on ma taką wiedzę o bluesmenach amerykańskich i słucha tej muzyki z południa Stanów i chicagowskich bluesmenów. I to go zaskoczyło i on miał dużą wiedzę na ten temat. No a że grywał na gitarze, to go wzięli do zespołu, bo oni zawsze grali w dwie gitary, do dzisiaj grają przecież. Grają dlatego, żeby jakby to brzmienie było bardziej soczyste, bardziej takie.
No, rozumiemy. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za kolejny wątek tutaj do. Brian Jones ma swoje 5 minut dzisiaj w naszym programie, jak się okazuje. Miłego przedpołudnia jeszcze sobotniego życzymy i także dobrego sobotniego radiowego popołudnia. Jak najwięcej radia prosimy, drodzy Państwo, dzisiaj słuchać, no bo mamy święto radia. Wszystkiego dobrego, Panie Gerardzie, w takim razie. Mimo, że Pan jest poza radiem w tej chwili, na Zoomie, gdzieś w domu, Pan podłączony do tej nowoczesnej aparatury, dzięki której możemy razem prowadzić tę audycję, mimo że nie jesteśmy obok siebie siedzącymi ludźmi w tej chwili.
Tak jest. I wracamy do Paula Simona z płyty There Goes Raymond Simon. Utwór, który był bardzo wyczekiwanym przez wytwórnię płytową szybkim utworem singlowym. Kodachrome.
Wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all looks worse in black and white.
Radio Satisfaction. We'll be right back.
Satysfakcja w Radiu Poznań. Pan Gerard wcześniej coś mówił o niebiańskości muzyki duetu Simon & Garfunkel. Ja czasem mam takie poczucie pewnej niebiańskości przy okazji Carpentersów i przy okazji Jerry'ego Rafferty'ego również momentami. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Panie Gerardzie, witam pana ponownie. Czy pan jest po drugiej stronie?
Jestem. Tak, oczywiście. Wszystkie utwory z lat
70. Czy mógłby pan bardziej bezpośrednio do mikrofonu mówić? Bo
tak,
chyba
tak,
trochę...
wszystkie utwory z lat 70. i 70. mają jakąś taką wspaniałą patynę, taki pewnego rodzaju czar, którego już teraz nie ma. Nie wiem, czy to jest związane z produkcją, z warunkami studyjnymi, czy po prostu ze zwykłą nostalgią, ale tak, oczywiście.
Mhm. Ja nie wiem, oni jakoś może mieli też inaczej płynący świat dookoła siebie, prawda? Teraz ten świat tak pędzi z wszystkich stron, że że nie mamy czasu i na nic, to po pierwsze, po drugie też jesteśmy mniej skoncentrowani, prawda, jakoś tak, w związku z tym też ta muzyka jest taka mniej skoncentrowana i taka pędząca tak jak ten świat i właściwie już nie mamy cierpliwości na to, żeby jakoś tak spokojniej posłuchać czegoś spokojniejszego. Ja widzę to po moim dziecku 13-letnim, które jak gdy spróbuję mu puścić jakiś film, w którym niewiele się dzieje aż tak bardzo w stosunku do tego, co w kinach mamy, prawda, na pierwszych miejscach list blockbusterów, albo właśnie jakąś muzykę taką bardziej mniej pędzącą, tak to nazwijmy, to on czuje, że coś mu nie pasuje, że to jest właśnie zbyt nudne. Nawet nie zawsze używa słowa nudne, tylko właśnie ja widzę, że jemu brakuje jakiegoś takiego tempa, jakiejś takiej czegoś, co kiedyś w latach 60., 70., czy nawet jeszcze 80. było, prawda? W muzyce więcej tego było i nikt niekoniecznie oczekiwał, że panie Jerry Rafferty, proszę to szybciej zrobić, bardziej dynamicznie. Chociaż sam pan Geraldzie, pan powiedział po godzinie 11, że od Paula Simona oczekiwano piosenki, która będzie szybsza, tak? I bardziej przebojowa, tak, bo ci menedżerowie, to oni od zawsze tego chcieli. Nawet ze czasów Beatlesów, prawda? Już było takie formatowanie wykonawcy i może po 40 czy 50 latach świat doszedł do takiego momentu, w którym ci menedżerowie już wtedy, prawda, w takim tonie nadawali i teraz nadają już w takim tonie wszyscy po tym półwieczu. Tak to się zdarzyło, proszę Państwa. Ale na szczęście są takie audycje, które nazywają się audycja z muzyką na wstecznym biegu, która nazywa się Radio Satysfakcja i jak Państwo wiedzą, co sobotę między 10 a 13 pan Arkadiusz Kozłowski z panem Gerardem Nowakiem przygotowują taki bardzo, bardzo nietypowy zestaw utworów. Przez cały tydzień ich szukają w pocie czoła, żeby potem w sobotę po 10 odpalić tą petardę trzygodzinną i można było się także uspokoić trochę przy wielu z takich wielu takich nagraniach. Pan Grzegorz próbował się do nas przed chwilą dodzwonić. Na moment spróbujemy albo oddzwonić, albo panie Grzegorzu, może pan spróbować raz jeszcze. Nie wiem, czy to w sprawie naszych nietypowych instrumentów, które dzisiaj królują na antenie Radia Poznań, także za sprawą szukającego w pocie czoła tychże instrumentów w ostatnich godzinach pana Gerarda. Co pan znalazł na teraz?
To będzie bardzo krótki utwór, ale bardzo treściwy. W roku 2005 Anthony Phillips, były muzyk zespołu Genesis, wydał dwupłytowy album, który składał się z dłuższych i krótszych utworów na gitarę akustyczną lub gitarę klasyczną. Natomiast wśród tych 60 utworów znalazł się jeden, który został nagrany na cytrze. I oto on, Bel Ami.
Kolejny, proszę Państwa. Ja sobie zapisuję te wszystkie nazwy instrumentów, potem przed 13 wszystkie je przeczytamy, tak, że może ci, co włączą radio na sam koniec, będą niezwykle zaskoczeni. Nawet niektórzy z krzeseł podpadają, jak usłyszą, co my graliśmy dzisiaj od 10. A właściwie na czym grali zaproszeni muzycy. Ian Anderson będzie grał na flecie już niebawem i oprócz tego opowie Państwu, dlaczego grał na flecie przez tyle lat. Dlaczego wciąż gra? Od ponad 50 lat gra na tym flecie poprzecznym z zespołem Jeffro Tull. Dziś historia tego fletu słynnego właśnie. Już niebawem w tym programie. Zapraszamy.
przyjdzie także po mnie. Zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. Nie wiem, gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. Ze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. I pójdę, nie wiem,
Piękna wersja, oryginalna wersja z roku 1973, nagrana z Alibabkami, nagrana także z zespołem funk rockowym, jak to go kiedy wtedy określał nam w wywiadzie Tadeusz Woźniak, z zespołem, z którym wtedy jeździł w trasy, między innymi z Czesławem Menem grał wspólną trasę Tadeusz Woźniak. Potem taka się wersja późniejsza rozprzestrzeniła po świecie i warto przypomnieć tę oryginalną, bo no, brzmi wspaniale, muszą Państwo przyznać. Tadeusz Woźniak przed momentem, nasz gość zeszłoroczny, jeden z gości także Radia Satysfakcja tutaj też, prawda, miał swoje 5 minut. W programie.
Tak jest, ale teraz nadszedł już moment, o którym mówiliśmy od samego początku, wywiad pana Marcina z Ianem Andersonem. Chciałem zapytać, jak się rozmawiało, dlatego że ja widziałem kilka wywiadów i to jest człowiek bardzo elokwentny i rozmawia się z nim wspaniale, jeśli jest w dobrym nastroju, ale przecież przez Jethro Tull przewinęło się tylu muzyków, że to jest też człowiek, który musi mieć bardzo twardą rękę i na pewno bywa trochę despotyczny. Jak się panu rozmawiało?
Czy był despotyczny? W trakcie wywiadu, tak? To jest pana pytanie, panie Gerardzie.
Tak, nie wprost.
Trochę na początku się obawiałem po pierwszych minutach. Przypomniał mi się taki słynny wywiad z Mike'em Scottem z The Water Boys, także z zeszłego roku, który od pierwszej minuty dawał do zrozumienia, że nie będzie łatwo, drogi redaktorze z Poznania, gdzieś tam z Polski. I Ian Anderson też od pierwszych minut dawał do zrozumienia, że nie będzie super łatwo. Natomiast dla takiego prowadzącego wywiad to jest oczywiście jedna sprawa, natomiast druga ważna sprawa jest to, czy rozmówcy się chce odpowiadać na pytania. On nie musi być wcale super miły. On może być kąśliwy, on może bardzo być czujny, zwracać uwagę na to, czy mówisz prawdę w pytaniu, czy się nie pomyliłeś, czy to jest dobrze sformułowane pytanie. Może to nawet dawać do zrozumienia wyraźnie, że coś jest nie tak. Natomiast druga sprawa to jest to, czy mu się chce odpowiadać na pytania. Czy to jest odpowiedź, która trwa 30 sekund i jest taka wyraźna kropka po tej odpowiedzi i trzeba już kolejnego pytania szukać. Czy to jest jednak odpowiedź taka jednak dłuższa, bardziej wyczerpująca i z której słychać, że mu się chce, że właśnie się nigdzie nie spieszy, prawda? To zawsze jest od razu poprawiające nastrój osobie, która taki wywiad przeprowadza. No musisz, muszą państwo i musisz także, panie Gerardzie, sobie też zdać sprawę z tego, że na przykład o Flet Ian Anderson to już dostał w swoim życiu 150 tysięcy pytań, prawda? Albo o stanie na jednej nodze podczas grania na koncertach. O te wiele rzeczy, o Martina Barre pewnie dostał już 1000 pytań, dlaczego się pokłócili, co się stało, albo nawet o te łososie musiał też pewnie wiele razy słyszeć pytanie, bo przez wiele lat był osobą, która miała farmę łososi.
Tak, więc... na wyspie Skye w Szkocji, w przepięknym miejscu.
Więc musi być no to ta osoba cierpliwa i musi sobie zdawać sprawę z tego, że pewne pytania padną. O ten let również zadaliśmy pytanie. Nie było źle, mało tego. Ostatecznie rozmowa trwała 52 minuty, więc ostatecznie Brawo. Mogę powiedzieć, że było fantastycznie, że się tak bardzo mu chciało na tyle pytań odpowiedzieć, więc będziemy mieli dla państwa co grać i wiele wyjaśnimy wątpliwości. Nie tylko na temat Jethro Tull. To są takie osoby, ja bym chciał jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Takie osoby jak John Anderson, jak Fish, jak właśnie Ian Anderson, czy też Mike Scott. To są osoby, które, to nie są tylko muzycy, drodzy państwo. To nie są tylko rozmowy o muzyce. To są tak naprawdę niesamowici ludzie, bardzo ciekawe jednostki ludzkie, tak to nazwijmy. Osoby, które mają wiele do powiedzenia nie tylko na temat swoich płyt, swoich zespołów, czy w ogóle muzyki. One mają bardzo wiele do powiedzenia na temat świata, na temat kultury, na temat tego, jak się świat zmieniał na przestrzeni ostatnich lat, dekad, czy nawet 50 lat w niektórych przypadkach. Jak wyglądał świat w latach 60., 70., co się potem zderzyło w latach 80., co się teraz dzieje z światem. Oni to bardzo ciekawie opowiadają o tym, bardzo wiele mają rzeczy do powiedzenia i to są bardzo ciekawe, bardzo, bardzo mądre często rzeczy. Tak więc zapraszam państwa na tydzień z Ianem Andersonem, z Jethro Tull. To jest jedna z takich postaci, która także wiele interesujących rzeczy będzie opowiadała na naszej antenie. Jeszcze proszę posłuchać, jakim głosem będzie opowiadała. Nasz realizator Krzysztof Jankowski się zdziwił, że Ian Anderson ma aż tyle lat, bo brzmi tutaj jak rześki 47-latek. Proszę posłuchać. Rozmawiamy na temat fletów z Ianem Andersonem.
You've mentioned this folk rock thing. I think.
Wspomina pan, że połowa słuchaczy uważała Jeff Rotar za zespół prog rockowy, a druga za folkowy. To pewnie przez to brzmienie fletu. Skąd to się w ogóle wzięło?
Well, I was a guitar player in 1965.
Najpierw byłem gitarzystą, tak od 65 do 67 roku.
No,
wszyscy inni wtedy chciałem grać na gitarze, tak to się wtedy robiło. A w związku z tym, że nikt w zespole wtedy nie umiał śpiewać, zostałem więc jednocześnie wokalistą i gitarzystą. Ale gdzieś mniej więcej w czasie, gdy miałem 18 lat, usłyszałem Erica Claptona, który właśnie dołączył do zespołu Johna Mayala, The Blues Breakers. I w tym właśnie momencie zdałem sobie sprawę, że nigdy nie stanę się takim gitarzystą. A przynajmniej nie w czasie najbliższych kilku lat. Nie zostanę tak dobrym gitarzystą jak Eric Clapton w najbliższej przyszłości. Oczywiście byłem świadomy istnienia także innych zespołów. Czytałem prasę muzyczną, czytałem o takich gościach jak Jeff Beck, Richie Blackmore. Sporo ich wtedy było. Jimmy Page był w tym czasie muzykiem sesyjnym w Londynie. Zdałem sobie sprawę, że w tym momencie historii jest tak bardzo wielu gitarzystów, którzy są o niebo lepsi ode mnie, że to nie ma sensu. Zdecydowałem się, że znajdę sobie inny instrument i tak się jakoś złożyło, że poszedłem do sklepu muzycznego sprzedać moją gitarę. Nie wiedziałem jeszcze, na co mam wydać te pieniądze. Nagle zdecydowałem się tę kasę za mojego Fendera Stratocastera przeznaczyć na flet poprzeczny oraz mikrofon Shure Unidyne 3. To była bardzo spontaniczna decyzja. Nie miałem żadnego dobrego powodu, by wybrać właśnie flet. Wyglądał fajnie, był lśniący, nadawał się do łatwego przenoszenia, jak coś, co się zmieści w małym case'ie. I tak zrobiłem. Wziąłem ten flet, choć zupełnie nie umiałem na nim grać. Było to chyba w sierpniu albo w lipcu, a dopiero w listopadzie wyciągnąłem go z tego pudełka. Po jakichś 6 miesiącach spróbowałem na nim zagrać. Najpierw udało mi się wydać z niego jedną nutę. Potem jakąś godzinę później miałem już 6 nut. Więc mogłem już zagrać bluesa. I mogłem zacząć improwizować, grać na tym flecie solówki. Stało się to więc bardzo szybko, bo wykorzystałem moją wiedzę na temat tego, jak się gra na gitarze, przetłumaczyłem te gitarowe umiejętności na język innego instrumentu. Nawet bardzo innego instrumentu. Przynajmniej w kontekście jego fizycznego wykorzystywania, bo jeśli chodzi o podejście stricte muzyczne, jak tylko umiałem zagrać kilka nut, już mogłem go zacząć wprowadzać do wczesnych aranżacji Jeff Rotar, który był wtedy głównie zespołem bluesowym. Już w styczniu grałem na tym flecie na scenie, każdego wieczoru w słynnym klubie Marquee w Londynie. I potem już to ruszyło na dobre. Byłem jednym z niewielu, może nawet jedynym grającym wtedy na flecie muzykiem w świecie bluesa i rocka, więc ludzie dostrzegli to, zwrócili na to uwagę. Było to widać po reakcjach publiczności. Gdybym był tylko kolejnym gitarzystą, nikt by na mnie wtedy nie zwrócił uwagi.
You take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Laugh's a long song, laugh's a long song, laugh's a long song. If you wait, then you play, and I will feel as the verses unfold and your soul suffers the long day. And the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick dust from your eyes. Love's a lost song. Love's a lost song. Love's a lost song. We will meet in the sweet light of dawn. As the Baker Street train spills your pain all over your new dress. And the symphony sounds on the ground, but you wanted to rest. Well, don't you squeal as the heel grinds you under the wheels. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. The tune ends too soon for a song. The tune ends too soon for a song.